Ja pamiętam, jak byłem w miejscowości Mariańskie Łaźnie w Czechach. Marienbad wtedy się nazywała, kiedy Chopin spotykał się w Mariańskich Łaźniach z rodzicami. Nie mógł wjechać do Polski, nie odnowił tego paszportu, który można było odnowić w ambasadzie rosyjskiej z ukazu cara, ale no, emigranci po powstaniowi tego nie zrobili ostentacyjnie. On nie miał paszportu, już do Polski nie mógł wjechać. I rodzice właśnie do tych Mariańskich Łaźni przyjeżdżali i tam się z nimi spotykał. Zresztą to jest kultywowane, jest festiwal chopinowski i jakby pamięć o tym, że Chopin to miejsce odwiedzał właśnie w tak szczególnych okolicznościach jest wszechobecna, co było niesamowicie miłe. No a to, że Chopin jako emigrant spędził całe swoje życie artystyczne poza Polską, no to wiemy o tym my przede wszystkim. Nawet paradoksalnie musimy w jakimś sensie często walczyć ze stereotypem, że Chopin jest Francuzem. Bo przecież to, że bardzo wiele osób na świecie postrzega go jako Francuza, no po prostu wynika z tego, że on żył całe życie na emigracji, że wspomnę słynny z roku chopinowskiego przykład amerykańskiej linijki z wielkimi kompozytorami, na której było Frédéric Chopin French.
W końcu ojciec był Francuzem, więc powiedzmy, że w połowie można mu to obywatelstwo przypisać.
Tak, także emigranci dwaj, nasi dzisiejsi emigranci nie z własnego wyboru, tylko z konieczności, pchani przez historię, pchani przez wojny, zawieruchy, powstania, nieszczęścia swoich narodów. No i oczywiście taki wielki cały nurt jest tej muzyki emigracyjnej, szczególnie w XX wieku, kiedy przez całą skomplikowaną historię wojny, totalitaryzmy, tych uchodźców było mnóstwo. No i jednym z takich modelowych przykładów tego nieszczęsnego losu jest Erich Wolfgang Korngold, człowiek, któremu świat zawalał się w posadach, drżał i odbudowywał od nowa go kompozytor parokrotnie. Bo przecież...
On był Żydem, zdaje się, z pochodzenia, tak?
Tak, tak, wiedeńskim. W związku z tym wzrastał w tym najlepszym środowisku muzycznym Europy tamtych czasów. Był cudownym dzieckiem. Gustav Mahler określił go jako geniusza. Słynął z tego, że już jako dziecko praktycznie jego kompozycje były wykonywane. Swego czasu graliśmy na koncercie w Filharmonii Poznańskiej uwerturę antrakt z baletu Bałwanek. Bardzo młodzieńczy taki walc w stylu Rosenkavalira. No a potem oczywiście pierwsza wojna światowa, zmiana stylistyki światowej. No, on doskonale się odnalazł. Premiera opery Umarłe miasto to też teatr, która cały świat zdobyła niemalże jednym zamachem. Fenomenalnie zdolny kompozytor. No ale potem właśnie...
On zdaje się wyjechał do Stanów, prawda?
Do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Warner Bros. I miał szczęście po prostu, bo chwilę później był Anschluss Austrii. Nie wiadomo, co by się stało, czy by już wyjechał, czy nie.
A on w tym Hollywood jakoś zapuścił korzenie, prawda?
No, Lens Wollens. No, musiał zapuścić korzenie. Z człowieka, który jak mu Mahler chciał przekazać palmę pierwszeństwa, stał się kompozytorem muzyki filmowej, która przyniosła mu sławę, zaszczyty, Oscary, na pewno pieniądze. Tylko zawsze się zastanawiam, czy ktoś, kto miał być następcą Mahlera, był szczęśliwy z powodu tego, że pisał muzykę kinematograficzną. No nie oszukujmy się, że to jest coś jednak, delikatnie mówiąc, oczko niżej od bycia kontynuatorem Mahlera, prawda? Także to jest wielkie nieszczęście, że nie mógł się w całości poświęcić muzyce symfonicznej. Aczkolwiek te partytury, które pisał dla filmów, są doskonałe i często się wykonuje, a szczególnie dzisiaj, kiedy muzyka filmowa jest tak popularna. Często zachwycamy się kompozytorami współczesnymi filmowymi, myśląc, że jakby oni stworzyli ten styl i tą całą muzykę postawili na nogi. Zupełnie nie pamiętamy o tym, że to się wszystko zaczęło ponad 50 lat temu. Właśnie dzięki takim ludziom jak Korngold Amerykanie w ogóle mogli określić styl muzyki do filmów. Jak się powinno pisać muzykę do filmów, jak orkiestrować, jak ta muzyka powinna brzmieć. Że wspomnę fenomenalne partytury, tak jak Robin Hood, czy przeinstrumentowana muzyka do snu nocy letniej Mendelssohna w taką wielką suite. To wszystko jest na płytach wydane. Polecam serdecznie, bo to są bardzo dobre po prostu utwory i słucha się jak muzyki symfonicznej absolutnej.
Zdaje się, że akurat Robin Hood z Errolem Flynnem, czyli takim aktorem jeszcze wielką gwiazdą przedwojennego kina.
Tak, no ten Robin Hood to był, zdaje się, ten film, dzięki któremu on wyjechał, bo pojechał po prostu pracować nad tym filmem i to go uratowało z zawieruchy europejskiej. No i potem po wojnie próbował wrócić do Wiednia, próbował odnowić swoje kontakty, swoją pozycję w Europie, ale no niestety stało się bardzo źle, bo muzyka już zmieniła się bezpowrotnie. Nie mówię, że to na źle, tylko po prostu się zmieniła, czasy się zmieniły i kiedy Korngold ze swoją wielką symfonią Fizdur, którą właśnie będziemy wykonywali, pojawił się w Wiedniu, żeby ją prawykonać, to już były nie te czasy, nie to miasto, nie ci ludzie, nie ta publiczność, nikt go tam tak naprawdę z tą symfonią nie chciał, a wszyscy chcieli słuchać muzyki ze szkoły postwiedeńskiej. No zaczynała być awangarda w modzie, to są lata 50., to jest start awangardy światowej.
A A jaka jest ta symfonia?
Ta symfonia, można powiedzieć, że jest dalszym rozwinięciem symfoniki Gustawa Mahlera. Jest to utwór, w którym kompozytor opowiada jakby ciągle, to jest taka jedna wielka retrospekcja, w której to on przenosi nas co chwilę w lata początków XX wieku, w tą swoją muzykę taką malerowską, strausowską, która go otaczała. I ciągle mamy wrażenie w tej symfonii jakiejś opowieści retrospektywnej, natomiast całość jest ubrana w takie tragiczne ramy. Moim zdaniem najważniejszym kluczem do zrozumienia tej symfonii jest to, że jest to symfonia pisana po II wojnie światowej przez europejskiego Żyda, któremu udało się uciec zawczasu do Ameryki. I wszystko w tej muzyce jest. Cała ta historia wojny, cała tragedia Europy, zniszczenie świata, zniszczenie muzyki, zniszczenie cywilizacji. To, co na początku wieku, jeszcze przed pierwszą wojną, wydawało się, że ludzkość idzie w jakimś niesłychanie dobrym kierunku, że wszystko się rozwija, że rewolucja przemysłowa dała swoje efekty, że postęp ludzkości i cywilizacji zdaje się nie mieć końca. I po prostu nagle z tego postępu okazuje się, że ludzkość znajduje się w punkcie, no nie można powiedzieć zwierzęcym, bo nie obrażajmy zwierząt, prawda? Także to wszystko jest w tej muzyce i to jest przerażający utwór z jednej strony, bo to jest taki krzyk rozpaczy tego człowieka, który jakoś tam nie może się pogodzić z tym, a z drugiej strony jest oszałamiające mistrzostwo, znajomość orkiestry, instrumentacji, form, to po prostu i tematy znakomite. Także szybkie części są takie ulotne, są kapryśne, natomiast część pierwsza, wolna, ona jest taka najbardziej wojenna. Tam takie marsze pobrzmiewają jakieś, jak w Symfonii Leningradzkiej, takie po prostu słychać w tej muzyce wojnę. Natomiast w czwartej części też bardzo ciekawie jest wymyślone to wszystko, że ten świat się rozpada znowu. Potem mamy wspomnienia, wesołe, szybkie frazy nawiązujące do jego muzyki z młodości, ale potem ponownie wszystko się jakby rozpływa. Bardzo ciekawe są pomysły. Pierwsza część kończy się na przykład takim akordem fis-dur, niby optymistycznie, ale jeden instrument cichusieńko gra tercję molową w tym akordzie. Czyli ten akord jest fałszywy z punktu widzenia słuchaczy, ale jest fałszywy tak delikatnie. Tak jakby patrzeć na jakiś obraz z przeszłości, tylko przez pękniętą szybkę w oprawce, bo zniszczyła ją zawierucha historii. To tak jakbyśmy chodzili po jakimś strychu, oglądali jakieś przedmioty zakurzone, jakieś zdjęcia ludzi, których nie znamy i których historii nie znamy. Widzimy, że są uśmiechnięci, a te zdjęcia są pokryte warstwą kurzu. Zdmuchamy ten kurz, oglądamy zdjęcia, patrzymy, a tu jakiś przedmiot, a tu jakaś książka podpisana z dedykacją, która nam nic nie mówi. To jest tego typu muzyka. To jest bardzo przejmująca, smutna muzyka o przeszłości. Pisana przez człowieka, który jakby traci złudzenia, że jeszcze kogokolwiek to zainteresuje. No na szczęście jesteśmy w sytuacji, w której w tej chwili właśnie muzyka poprzednich epok, muzyka tych kompozytorów zapomnianych, tych pokrzywdzonych przez historię najbardziej w XX wieku, jest bardzo modna, odkrywana, popularna. I chociażby to, że Symfonia Korngolda ma w tej chwili co najmniej 4 nagrania płytowe, o których ja wiem, bardzo dobre, świadczy o tym, że się zadomowiła i ten utwór, który na początku po prawykonaniu gdzieś tam popadł w niełaskę i został zapomniany, odkąd go Rudolf Kempe wyciągnął pod koniec lat 70. z Lamusa, to zaczyna być grany. I bardzo dobrze. Jest bardzo trudny technicznie. Jest ogromnie trudny technicznie.
Czyli warto posłuchać, też zmierzyć się jakby od strony słuchacza z tą niełatwą materią.
Tak. To jest bardzo wymagający utwór dla słuchacza też, ale tylko i wyłącznie do momentu, kiedy uruchomimy wyobraźnię i pomyślimy sobie o tym wszystkim, co Korngold przeżywał, o tych zaskoczeniach. Po prostu przecież człowiek, który spotyka się jako dziecko z Gustawem Mahlerem, jest przedstawiony, czyli jest otoczony przez ludzi i styka się z ludźmi, którzy są historią XIX wieku. Ten sam człowiek pod koniec życia może obserwować debiut Elvisa Presleya. To półwiecze, te 60 lat w historii muzyki jest takim bezmiarem czasu i wydarzeń. No właśnie, zwróćmy na to uwagę. Z jednej strony Korngold uczy się w Wiedniu muzyki u ludzi, którzy dobrze znali Brahmsa, a pod koniec jego życia startują za chwilę Beatlesi i w ogóle, nie wiem, polski Big Beat. Także myślmy o tym, bo to tak jakby się patrzy na tych kompozytorów jakby za taką szybą oni w jakiejś innej rzeczywistości. Przed pierwszą wojną światową rozpoczął edukację muzyczną, a jak pisał tą symfonię, to trwała wojna w Korei. Także to jest niesłychanie blisko i daleko nas jednocześnie.
Ja jeszcze chciałam zapytać o jedno, bo nie będzie pan miał łatwo podczas tego piątkowego koncertu, jego pierwszej części. Koncert e-moll, partyturę zna pan doskonale, tak samo jak słuchacze. Natomiast nie wiem, czy miał pan tego typu doświadczenie, żeby współpracować z niewidomym pianistą. Bo jest jednak bardzo istotne porozumienie wzrokowe w momencie, kiedy pan dyryguje, pianista gra. Tutaj tego między panami nie będzie. Myślał pan o tym, jak sobie poradzicie?
Szczerze mówiąc, ja wierzę w porozumienie energetyczne bardziej niż wzrokowe w czasie grania muzyki. I to jest wspaniały pianista, to jest wielki muzyk. I po prostu damy się porwać jego muzykalności, będziemy za nim podążać. To jest chyba najważniejsze. Broń Boże, nigdy nie podkreślałbym przed publicznością nawet tego faktu, bo to jest fakt. I już jakby to, że niestety nasz solista jest niewidomy, ale widzi muzykę i to widzi w sposób taki, że my ją zobaczymy na nowo. I to jest chyba najważniejsze. A dla nas, dla orkiestry, my jesteśmy w służbie solisty. To jest nasze zadanie, żeby akompaniować w każdej sytuacji i zrobimy to najlepiej, jak potrafimy.